Na ścieżkach swojego życia szukamy różnych rzeczy. Szukamy tego, co piękne, dobre, co ma sens. W tym naszym poszukiwaniu mamy też momenty, kiedy wszystko się sypie, a nam brakuje siły do zrobienia kolejnego kroku. I to też jest prawda drogi. Bywamy turystami, podróżnikami, włóczęgami, pielgrzymami. Jesteśmy różni, ale łączy nas to, że jesteśmy w drodze. Słuchając Drogi to audycja dla wszystkich, którzy są ciekawi drugiego człowieka, świata i idei, które mogą pomóc nam żyć z sensem. Nazywam się Marcin Nowak i zapraszam Was serdecznie, abyście wyruszyli ze mną na spotkanie. Zapraszam do Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Moja dzisiejsza rozmówczyni pomaga w zdejmowaniu zbroi. Zapraszam do spotkania z panią Moniką Chochlą, psycholog i coachem, autorką bloga Chce Mi Się. Porozmawiamy o tym, czym jest wrażliwość, dlaczego mamy z nią problem. Spróbujemy także poszukać odpowiedzi na pytanie o relację pomiędzy wrażliwością a odwagą i poznamy Brené Brown, badaczkę, która bada wstyd, wrażliwość i odwagę. Zapraszam serdecznie. Pani Moniko, zacznijmy może od początku. Chciałbym z panią porozmawiać na temat wrażliwości i od tego w ogóle zacząć, od początku. Czym jest wrażliwość dla psychologa, dla osoby, która zajmuje się też pracą z ludźmi?
Wrażliwość, tak z definicji, to jest nasza zdolność do odbioru bodźców poprzez nasze zmysły. I też to jest zdolność do tego, w jaki sposób przeżywamy emocje i jak odczuwamy wrażenia. I w takim ujęciu neurobiologicznym, no to właśnie chodzi o to, jakby jaką mamy podatność na stymulację i też czy jesteśmy, bo teraz też jest taka teoria, że są osoby wysoko wrażliwe i takie, które są mniej wrażliwe. I tu właśnie chodzi o to, jaką mamy tą taką podatność na stymulację z powodu naszego układu nerwowego i neuronalnego. Ale jak sobie popatrzymy pod takim kątem też psychologicznym, czyli zostawiając naszą biologię, to z jednej strony właśnie to jest tak, że my możemy dzięki wrażliwości odbierać stymulacje przez zmysły i możemy odbierać pewne bodźce i przede wszystkim możemy przeżywać też emocje. I w ujęciu, o którym podejrzewam, że będziemy rozmawiać, bo teraz jest to najbardziej znane takie ujęcie wrażliwości i najwięcej badań przeprowadza w tym temacie Brené Brown, to wrażliwość jest czymś, co możemy też nazwać podatnością na zranienie. I to pochodzi od takiego angielskiego źródła słowa, właściwie od łacińskiego, bo po angielsku wrażliwość to jest, to mam nadzieję, że dobrze wymówię, bo zawsze mi to sprawia problem. Vulnerability i słowo, to jest słowo, które pochodzi od łacińskiego vulnerabilis, czyli podatność na zranienie, bo vulnus oznacza rana. I nawet jak sobie weźmiemy język migowy, to w języku migowym wrażliwość pokazuje się poprzez gest giętkich kolan i odsłonięcia klaty. Czyli to jest coś takiego, to jest takie miejsce w nas, które można nazwać takim miękkim brzuszkiem. Że wrażliwość to jest coś, co sprawia, że jesteśmy bardzo podatni na zranienie, dlatego że to jest nasza zdolność do przeżywania emocji, zarówno tych przyjemnych, jak i tych nieprzyjemnych. I to jest też taki aspekt, który sprawia, że czasem się możemy bać wrażliwości, bo my wszyscy chcemy przeżywać emocje, które są dla nas przyjemne, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Chcemy wszyscy przeżywać radość, miłość, dumę, spełnienie, satysfakcję. Ale jak pomyślimy sobie już o lęku, złości, czy smutku, albo rozpaczy, to to już jest taki aspekt, który najchętniej chcielibyśmy wyciąć. A niestety wrażliwość nam na to nie pozwala, bo to jest tak, że albo bierzemy wszystkie nasze emocje, albo żadnej.
To jeszcze za chwilkę o tym pani Moniko porozmawiamy, ale ja się chciałem jeszcze zwrócić do tego tematu, o tej różnicy pomiędzy nami, bo była pani, musiałem powiedzieć, że to jest biologia, ale rozumiem, tak sobie zastanawiam się, czy też, pewnie tak, ale chciałem to jeszcze potwierdzić, również nasza historia życia w jakimś sensie wpływa, czy tylko to jest struktura neuronalna, nasz mózg warunkuje naszą wrażliwość, również życie, historia, otoczenie, w którym funkcjonujemy, jak to tutaj wygląda?
To też ma duże znaczenie, dlatego że my się uczymy poprzez naśladowanie i też uczymy się poprzez to, jakie nasze zachowania przynoszą skutek, który chcemy osiągnąć. Czyli na przykład, jeżeli jestem takim dzieckiem, które powiedzmy złości się i moi rodzice nie akceptują tej złości i najczęściej słyszę od nich, żeby nie krzyczeć, żeby być grzecznym. Słyszę od nich, żeby nie pokazywać tej złości, bo na przykład wtedy jestem brzydką dziewczynką, to ja w pewnym momencie rzeczywiście zacznę tą złość hamować. Dlatego, że kiedy ją hamuję, to dostaję wzmocnienie. Czyli moi rodzice na przykład wtedy mnie głaszczą, przytulają, pochwalą albo na przykład postawią jako wzór przed innymi dziećmi, że oto ja jestem taka grzeczna. Więc ta historia życia ma znaczenie i też dziękuję, że Pan o tym wspomina, bo my, jak popatrzymy sobie na naszą historię, to tam jest na pewno wiele momentów, w których uczyliśmy się tego, żeby hamować nasze emocje, żeby je zatrzymywać, żeby je negować i żeby w jakiś sposób sobie z nimi radzić, tak żeby to było akceptowane społecznie. Przez naszych rodziców, nauczycieli, rówieśników, przez osoby, które są dla nas ważne. A niestety nasza kultura bardzo, ale to bardzo nie sprzyja temu, żebyśmy mogli być wrażliwi i żebyśmy uczyli się tej wrażliwości w domach, w szkołach czy w miejscach pracy.
Czy ja rozumiem, że też ta wrażliwość, tak trochę zamykając ten pierwszy pytanie, podsumowując, to jest tak naprawdę kontakt i przyzwolenie na emocje, które w sobie nosimy, na całą paletę tych emocji, spotkanie się z nimi.
A tym, co jest ważne właśnie w tym, że pozwalamy sobie na te emocje, jest też to, że jednocześnie bierzemy pod uwagę to, że ktoś może nas zranić. Czyli to właśnie z jednej strony jest to, że mam kontakt z moimi emocjami, ale też, że to jest to, że się odsłaniam i nie wiem, jak te emocje zostaną przyjęte przez świat.
No właśnie, bo to jest też to kolejne pytanie, bo już troszeczkę wokół tego tematu krążymy, ale tak myślę sobie, że jak się obserwuje współczesną kulturę, też nasze najbliższe otoczenie, to jednak mamy o duży problem z tą wrażliwością i myślę sobie, że to nie tylko ten problem jest na zewnątrz, ale również w nas i czy my moglibyśmy troszeczkę przybliżyć te różne mechanizmy, które są w nas, które utrudniają nam kontakt z naszą wrażliwością, ale też zastanowić się, czy spróbować odpowiedzieć na pytanie, z czego wynika też to, że w kulturze tak się jakoś ułożyło, że ta wrażliwość nie jest w cenie. Albo do niedawna jeszcze nie była, bo to też chyba się zmienia, mam takie wrażenie.
Z mojego punktu widzenia się zmienia i bardzo się z tego cieszę, że to się zmienia. Jakoś gorąco wierzę, że te kolejne pokolenia już będą miały troszkę łatwiej pod tym względem i że też dążymy raczej w kierunku takiego bardziej odważnego świata. Ale tu najpierw odpowiem na to pytanie dotyczące kultury, bo Brené Brown w swoich książkach też pisze o czymś takim, głównie w książce Z wielką odwagą, pisze o czymś takim jak kultura niedostatku. I ona w ten sposób ujmuje szereg zjawisk, które zaobserwowała i które też odkryła w wywiadach, jakie prowadziła z osobami, które badała. I między innymi w tej kulturze niedostatku jest to, co każdy z nas zauważa, czyli że my wszyscy... większość z nas łączy poczucie własnej wartości z tym, co osiągamy, z produktywnością, że bardzo powszechne jest obwinianie, wytykanie palcem czyichś błędów, że nie potrafimy wyciągać wniosków z naszych porażek i z upadków, ale raczej wtedy czujemy, że ktoś może nas ośmieszyć, wykorzystać to przeciwko nam. Też bardzo wiele osób współcześnie to są perfekcjoniści. Jakby wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam teraz, one mają takie swoje źródło we wstydzie. I wstyd jest też w ogóle czymś, co bardzo nam przeszkadza w tym, żeby być wrażliwym. A wstyd definiujemy najprościej jako takie przekonanie, że sami w środku, sami w sobie nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby nas ktoś pokochał, szanował i żeby być członkiem jakiejś grupy, na której nam zależy. Czyli tak jakbyśmy byli ciągle niewystarczający. I ta kultura, która jest, bardzo to wspiera. Druga rzecz to jest to, że bardzo wiele jest porównań, że przestaliśmy być kreatywni, jakoś doceniać to, że coś, co jest oryginalne, ma znaczenie, tylko czy to w modzie, czy w sztuce, czy w pracy, bardzo wiele osób kopiuje osiągnięcia innych osób i chcemy raczej nie wychodzić poza szereg, tylko raczej się troszkę schować i być podobni do innych ludzi, żeby właśnie ktoś nas nie wytknął i nie powiedział, że ten to jest jakiś dziwny, bo od nas trochę odstaje. No i kolejna rzecz, że boimy się podejmować ryzyko, boimy się próbować nowych rzeczy. I też jak się wejdzie do różnych miejsc pracy, to można zauważyć, że jest mniejsze zaangażowanie, w sensie takim, że generalnie w tej kulturze, jeżeli ktoś się trochę za bardzo angażuje, no to często słyszy, że nie wychylaj się, bo albo cię ktoś awansuje, albo będziesz mieć więcej roboty i właściwie to po co, będziesz tylko siedział więcej w pracy. I to już druga rzecz, że mało siebie słuchamy i mało zwracamy uwagę na to, co czujemy, więc jakby znowu jest taki brak zaangażowania. I takim podsumowaniem w ogóle takiej kultury niedostatku, którą Brené nazwała, jest nawet to, jak sobie pomyślimy o tym, jak rano się budzimy, to że często nasze pierwsze myśli to jest, że znowu za późno wstaliśmy, że na pewno dzisiaj nie zdążymy zrobić jakichś rzeczy, które chcieliśmy, że znowu jest jakiś deszczowy dzień i brakuje nam słońca jak się kładziemy spać, to wyliczamy sobie, czego dziś nie zdążyliśmy zrobić albo ilu rzeczy nie domknęliśmy. Czyli jakby ciągle myślimy o tym, czego nam brakuje, a nie o tym, czego, co już mamy. I ciągle do czegoś dążymy, próbujemy osiągać jakieś kolejne cele i z tym wiążemy nasze poczucie własnej wartości, zamiast jakby już tu i teraz poczuć, że przecież my już to mamy. Już jesteśmy wystarczający, już jesteśmy dobrzy, już jesteśmy mądrzy i już zasługujemy na miłość.
A proszę mi powiedzieć, czy taka postawa tego, że już, że jesteśmy wystarczająco dobrzy tak, jak jesteśmy, czy to nie ma takiego niebezpieczeństwa, że osiądziemy na laurach, znaczy nie będziemy mieli motywacji do działania? Tutaj, bo to jakby tak słuchając też Pani jeszcze, może będzie okazja, żeby zadać to pytanie, to jest cała gama paradoksów, że wrażliwość na przykład jest bardzo mocno związana z odwagą, prawda? Znaczy zupełnie takie, wbrew takiemu stereotypowi. Ale po kolei, wróćmy może, żeby dokończyć Pani wątek i jeszcze ten paradoks właśnie tego, czy takie wystarczająco bycie dobrym nie powoduje, że tracimy impet do zmiany, do działania.
To jest w ogóle bardzo częsta taka obawa. Nawet jak prowadzę warsztaty z tych tematów, to zawsze dostaję to pytanie, czy to nie jest tak, że jak ja teraz zaakceptuję siebie, to nagle przestanie mi się chcieć i przestanę się starać. I myślę, że to jest pytanie o to, z jakiego miejsca ja się chcę rozwijać i co jest moją główną intencją w moim rozwoju, w mojej zmianie. Czy to jest to, że ja chcę, że ja lubię siebie, akceptuję siebie i po prostu chcę w sobie coś zmienić, bo wiem, że mam takie możliwości, mam kompetencje, że mam takie talenty. Czy to jest tak, że ja dążę do jakichś celów, bo chcę komuś coś udowodnić albo chcę sama zasłużyć na miłość, bo sama sobie jej nie daję? I ta druga postawa to jest coś, co bardzo często widzimy i co nazywamy perfekcjonizmem. Czyli to, że perfekcjoniści też osiągają cele, oni nie siadają na laurach. Tyle tylko, że ich to wyczerpuje, dlatego że to nie płynie z miejsca troski o siebie i z miejsca akceptacji siebie, tylko to płynie z takiej ciągłej potrzeby przeskoczenia siebie i udowodnienia, że jak zrobię coś perfekcyjnie, to dopiero wtedy jestem wystarczająco dobry. I myślę, że to jest ryzyko, którego często nie bierzemy pod uwagę w tym naszym dążeniu do celów i ciągłym osiąganiu, ciągłym zdobywaniu, udowadnianiu i właśnie tym, żeby nie siadać na laurach, tylko mieć motywację, że takie kolejne kroki, które prowadzą do osiągnięcia celu, jeżeli one płyną z tego, że ja chcę kogoś przeskoczyć, prześcignąć, że chcę być lepsza od samej siebie z wczoraj, albo sformułowanie, którego bardzo nie lubię, czyli być najlepszą wersją siebie, to nie płynie, jakby to ostatecznie sprawi, że my się wyczerpiemy. Albo że będziemy ponosić jakieś koszty widoczne chociażby w naszym ciele, w jakichś chorobach, w bólach, w różnych napięciach, w różnych miejscach. Więc jakby to, takie mam doświadczenie i z gabinetu, i też z tego, co czytam, z tych badań, które teraz są, bo w ogóle teraz w nauce, w psychologii jest bardzo dużo badań na temat self-compassion, czyli samowspółczucia, takiej właśnie troski o siebie. No i jednak te badania jednoznacznie pokazują, że osoby, które się tym bardziej kierują niż takim ciągłym poganianiem samego siebie, osiągają więcej, ale w takim znaczeniu i jakby te cele są pełniejsze, one są bardziej zgodne z tym, czego oni naprawdę pragną. I później przeżywają większe spełnienie i satysfakcję, a nie w pewnym momencie się budzą i stwierdzają, kurczę, gdzie goniłem całe życie. Po co mi to było?
Czyli my znowu wracamy tak naprawdę do dosyć takiego słowa klucza, tak myślę sobie, do słuchania, prawda? Znaczy do słuchania siebie i odwagi stawania w prawdzie i przyglądania się swoim emocjom, swoim potrzebom, pragnieniom. Ważna jest chyba kompetencja, umiejętność słuchania. Ale rozumiem, że jakby jedna pewnie z tych blokad, o których Pani trochę już wspomniała wcześniej, która powoduje, że mamy z tą wrażliwością problem, bo ona, jak rozumiem, z tego co Pani mówi, no opiera się jednak na też takiej akceptacji, to tak myślę sobie słowami, kluczami, które mi przychodzą do głowy, no ale również na słuchaniu, na bardzo takim byciu blisko samego siebie.
Tak, tak, w ogóle bardzo ładnie to Pan ujął. Bycie blisko samego siebie. A my często jesteśmy blisko innych ludzi. W sensie takim, że często chcemy spełniać czyjeś oczekiwania, czyjeś wyobrażenia o nas samych, a nikt nas nie uczy tego, jak być blisko samego siebie. I myślę, że dlatego mamy też tak wiele wypalonych osób i zawodowo, i życiowo, i dlatego też mamy tak dużo depresji. To też jest jeden z powodów.
No tak, bo ja sobie też myślę, że oczywiście temat depresji to jest temat o wiele bardzo złożony i ma też pewnie wiele, wiele wymiarów, ale myślę sobie, że tak jak słuchałem pani o tym gonieniu i takim pogoni, że to jest tak naprawdę, można odnieść wrażenie, że w bardzo wielu tych działaniach jest taki rodzaj jakiejś agresji. Znaczy, prawda? Znaczy agresji, która jest skierowana, że tam nie ma jakby takiej właśnie akceptacji, miłości, jakby afirmacji, tylko jest raczej pewnego rodzaju porównywanie się, ale motywowane właśnie takim, a ja pokażę, jakby takiego jakby spięcia. Czy to jest jakby dobra intuicja, tak jak słucham pani?
Myślę, że to jest mocne słowo przemoc, ale rzeczywiście tak nieraz nazywamy takie zachowania, że one są takie autoagresywne. Czyli, że to jest właśnie agresja względem samego siebie, że kiedy my nie umiemy na przykład przyjąć naszej własnej słabości, czyli też właśnie tej wrażliwości, bo ona też jest słabością w takim znaczeniu świata. Świat wrażliwość często widzi jako słabość. Tylko, że tak naprawdę okazuje się, że w takim rozwoju pełni człowieczeństwa to jest nasza siła. Bo jeżeli ja nie mam w sobie wrażliwości, to po pierwsze właśnie będę agresywna względem samej siebie. Znaczy, no jest duża taka szansa, że tak się to skończy. Czyli będę sama siebie cisnąć, wymagać od siebie, sama siebie popędzać i wpędzać w różnego typu presje czy napięcia. I to nie przyniesie takich skutków, jakie bym chciała. A na pewno nie da mi czegoś, co nazywamy taką pełnią, głęboką radością, satysfakcją czy poczuciem szczęścia. I dlatego też powiedziałam o tym, że wrażliwość często jest uważana za słabość, że no właśnie to jest coś, co na szczęście się zmienia, że my zaczynamy widzieć, że okazywanie emocji, w ogóle czucie, przeżywanie ich, że to nie jest coś, co sprawia, że jesteśmy jacyś beznadziejni albo słabi, tylko to znaczy, że jesteśmy kimś silnym, że potrafimy się zmierzyć z tą energią, która w nas jest, no bo złość, lęk, smutek, radość, to wszystko są rzeczy, które dotyczą nas wszystkich. Niezależnie od tego, ile mamy lat, czy jesteśmy samotni, czy w związku, jaką pozycję mamy, gdzie pracujemy, czy w ogóle pracujemy, czy jesteśmy otoczeni ludźmi, czy raczej jesteśmy samotni. Każdy z nas ma emocje i wszyscy przeżywamy cały ich wachlarz. Więc tak naprawdę to ta wrażliwość dotyczy każdego.
Ja tak sobie tak myślę właśnie, że to jest, że chyba też może warto podkreślić, bo mi się od razu kojarzy, że też jakby emocje czy wrażliwość nie oznacza tak naprawdę też takiego, że mamy jakby takie skrajności dwie. Z jednej strony jesteśmy zupełnie odcięci od tej wrażliwości i jakby jesteśmy naspięci i wszystko intelektem próbujemy obrócić albo nawet wypierać, ale z drugiej strony mamy też taką emocjonalność, że jakby jesteśmy jakby kierowani emocjami. Rozumiem, że nie o tym tutaj teraz mówimy. Mówimy o tej drodze środka, która jest jakby właśnie spotkaniem z emocjami, a nie ich uleganiem. Czy moglibyśmy to troszeczkę jakoś też rozwinąć dla nas, dla naszych słuchaczy? Czy ten trop jest dobry?
Tak, to tu jeśli chodzi o to spotkanie się z emocjami, to właśnie w tych badaniach nad wrażliwością to się nazywa aktami odwagi. W sensie, że właśnie odwaga jest tym takim zachowaniem, kiedy wybieram bycie blisko siebie i też wybieram to, co jest w moim sercu. Czyli właśnie jakby odsłaniam siebie naprawdę takim, jakim jestem, zamiast się chować za różnymi zbrojami. I zbroje to jest też sformułowanie Brené Brown. I troszeczkę, jeśli mogę, to tu wrócę do tego pytania, które zadał pan wcześniej przy okazji kultury niedostatku, czyli właśnie o to, w jaki sposób my tą wrażliwość tłumimy. Bo to jest też odpowiedź na to pytanie. Brené Brown wyróżnia różne takie sposoby, próby poradzenia sobie z emocjami, które są dla nas zbyt silne i też właśnie z tą wrażliwością, która nas w jakiś sposób przerasta i trochę przeraża. I trzy takie zbroje, które zakładamy najczęściej. I zbroje to jest w ogóle taka dobra metafora, w sensie, żeby sobie to wyobrazić, że my się oddzielamy wtedy od świata i nawet od samych siebie taką grubą warstwą jakiejś stali po to, żeby no zbroja służy temu, żeby nikt nas nie zranił, że w jakiś sposób ma nas ochronić. I tu chodzi o to, żeby nas ochroniła przed większym zranieniem. Tyle tylko, że zbroje, kiedy się je nosi, one są strasznie ciężkie i może się okazać, że ten ciężar tej zbroi jest dużo większy niż potencjalne zranienie, jakiego moglibyśmy doświadczyć. Trzy takie najbardziej popularne, najczęstsze zbroje to po pierwsze jest czarnowidztwo w obliczu radości. I ja lubię się odwoływać, kiedy to tłumaczę, do takich polskich hasełek, żeby na przykład odpukać w niemalowane drewno, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca, żeby się nie cieszyć za wcześnie. No bo co będzie, jak się okaże, że jednak się źle skończy? no nie? Albo że kiedy, żeby nie zapeszać, żeby nie dziękować za to, że jak ktoś mi gratuluje, albo powie, że trzymam kciuki, to żeby nie dziękować. No nie? To jakby wszystko wypływa z tego, że my się strasznie boimy tego, że się ucieszymy za wcześnie. I wolimy w takim napięciu i w jakimś oczekiwaniu czekać na to, że na pewno coś pierdyknie, na pewno coś się wywali, rozwali i będzie źle. Tyle tylko, że kiedy sobie spojrzymy na właśnie znowu na badania i też na historię i wspomnienia chociażby osób, które doświadczyły wypadku albo takiej przedwczesnej, niespodziewanej śmierci kogoś bliskiego, to oni bardzo często odwołują się do swoich wspomnień, do tego, że się nie potrafili cieszyć codziennością z tą osobą i ciągle jakby oczekiwali na najgorsze. No i przyszło to najgorsze i to wcale nie sprawia, że im było łatwiej przez to przejść. Bo nam się wydaje, że jak my się nie będziemy cieszyć, że nie będziemy czegoś doceniać, nie będziemy sobie pozwalali na poczucie spełnienia czy dumy, to wtedy jeżeli ktoś nam to odbierze albo nas nie doceni, to będzie nam łatwiej się z tym zmierzyć. No a to właśnie jest nieprawda. Bo tym, co nas z takiego czarnowictwa może wyzwolić, to właśnie wdzięczność i radość tu i teraz. I tu jeszcze taka ciekawostka, że nam się nieraz wydaje, że takimi najtrudniejszymi dla nas emocjami są lęk czy złość albo smutek, a okazuje się, że radość jest również bardzo trudna. I porównam to do takiej sytuacji, kiedy ja akurat mam dwoje małych dzieci i przyznam, że tak jak pewnie większość rodziców, uwielbiam wieczorem patrzeć na nich, jak śpią. Oczywiście wtedy najbardziej je kocham i uważam, że są wspaniałe i po prostu takie aniołeczki. Ale kiedy tak na nich patrzę, to moje serce jest pełne wzruszenia i takiego, że ja je czuję aż w gardle, że mnie tak dławi. I ja wiem, że gdyby ktoś wtedy przyszedł i powiedział, że co ty się tak wzruszasz, przecież to po prostu są tylko dzieci, za 3 lata czy ileś tam lat odejdą z domu i będziesz już bez nich. W sensie nie urodziłaś ich po to, żeby je mieć dla siebie, tylko żeby wyszły do świata. No to ja bym poczuła ogromny ból. Dlatego, że kiedy jestem w radości, kiedy jestem we wzruszeniu, to bardzo łatwo też mnie zranić. To jest też takie odsłanianie w ogóle siebie. Też pamiętam taką sytuację, kiedy, nie wiem, czy w ogóle mamy na to czas, żebym jeszcze powiedziała o jakiejś...
Mamy, oczywiście.
To też pamiętam taką sytuację, kiedy miałam bardzo duży sukces zawodowy na koncie i razem z moim zespołem ówczesnym zrobiłyśmy taki obiad, w ogóle tam każda z nas coś ugotowała, nakryłyśmy elegancko do stołu i zaprosiłyśmy wszystkich pozostałych, żeby świętowali razem z nami. I pamiętam, że mój wtedy przełożony podszedł do mnie i powiedział mi, że pamiętaj, że to nie jest tylko twoja zasługa i twojego zespołu, bo gdyby nie tam ktoś tam, to by wam się to nie udało. Czyli zrobił dokładnie to, że w momencie dużej radości i takiej chęci celebrowania, świętowania, docenienia, on przyszedł i powiedział, ej, nie ciesz się za bardzo. No i teraz jest tak, że możemy oczywiście tego się bać i przez to właśnie ciągle widzieć tylko to, co jakby oczekiwać na najgorsze, czyli właśnie tak widzieć tylko to czarne w przyszłości, no ale wtedy zabieramy sobie tą radość, która jest tu i teraz.
Czy to jest to pierwsza zbroja, jedna, prawda? Jakby to czarnowictwo. A te dwie następne, jak moglibyśmy jeszcze o nich trochę?
Dwie następne. Jedna to jest ta, o której już troszkę mówiłam, czyli perfekcjonizm. Czyli właśnie to, że żeby uniknąć jakiegoś bólu i też kompromitacji, to chcę zdobyć aprobatę innych ludzi i też aprobatę własną, osiągając coś, co jest nieosiągalne. Bo powiedzmy sobie szczerze, że perfekcjonizm to jest zdobywanie szczytów, które są poza zasięgiem. To jest tak, jakbyśmy się wspinali nawet nie tyle na Mount Everest, co na górę, która jest jeszcze wyższa. I wiadomo, że tam po prostu nigdy się nie da dojść. I co najgorsze, to perfekcjonizm powoduje w nas takie myślenie, że jeżeli nie osiągniemy tego tak wysokiego szczytu, to jesteśmy nic nie warci. Że dopiero wtedy będziemy coś znaczyć. I z tego perfekcjonizmu wychodzimy właśnie poprzez życzliwość dla siebie, poprzez to pielęgnowanie tego self-compassion, czyli takiego samowspółczucia, takiej czułości dla siebie. I oznacza to, że po pierwsze to pozwalamy sobie na to, żeby czegoś nie dokończyć, nie zrobić tak idealnie jak zawsze. I mierzymy się z tym dyskomfortem, który to powoduje. Że uczymy się kochać siebie poprzez to, że zauważamy nasze emocje i dajemy sobie do nich prawo. poprzez to, że dostrzegamy, że nie tylko my się mierzymy z różnymi trudnościami, ale każdy przez to przechodzi i każdy się w jakiś sposób mierzy z lękiem przed odrzuceniem albo z tym, że próbuje coś komuś udowodnić, żeby zasłużyć na jego uwagę. I też to, że uczymy się mówić do siebie w taki sposób, jak mówimy do osób, które kochamy. Czyli przykładowo ja nie mówię do moich dzieci albo do mojego męża, ty głupku, jak mogłeś zrobić po prostu coś tak beznadziejnego i każdy powinien to przewidzieć. Ale na przykład do siebie mi się zdarza. I jak prowadzę warsztaty, to czasami jak osoby, które w nich uczestniczą, przyznają się, jak mówią do siebie, no to jest po prostu przerażające. To ja myślę, że do wroga nawet bym się tak nie odezwała. No ale to jest niestety tak, że no jakoś jesteśmy nauczeni takiej surowości i krytycyzmu względem siebie, więc też dlatego jest ten perfekcjonizm ma taką pożywkę. Więc to jest druga zbroja. Perfekcjonizm, wychodzimy z niego poprzez tą czułość i współczucie dla siebie. I trzecia zbroja to jest coś, co nazywamy znieczulaniem, czyli to jest dokładnie tak jak w medycynie, że żeby nie czuć bólu, to dajemy sobie zastrzyk z lekarstwem, które nas znieczula. Tyle tylko, że w medycynie my możemy się znieczulić miejscowo i na przykład nie czuć tylko jakiegoś zęba, kiedy ktoś nam go wyrywa. Ale w życiu niestety jest tak, że jak próbujemy znieczulić jakąś nieprzyjemną dla nas emocję, to znieczulamy wszystkie. Dlatego to jest tak niebezpieczne, a znieczulać się możemy naprawdę wszystkim. I pierwsze takie rzeczy, które są najbardziej popularne, no to znieczulić się możemy alkoholem, zakupami, imprezami, Facebookiem, w ogóle mediami społecznościowymi i takim bezsensownym scrollowaniem tego, co tam ktoś jeszcze wrzucił. Serialami, nadmierną pracą albo właśnie nadmierną nudą, uciekaniem od obowiązków albo nadmiernymi obowiązkami. Możemy się znieczulać tym, że kompulsywnie sprzątamy po to, żeby nie spotkać się z tymi emocjami, które teraz przeżywamy, nie zadać sobie pytania, co takiego sprawia, na przykład, że jest mi tak smutno. I tym, co nas z tego może wyzwolić, no to jest właśnie to takie autentyczne spotkanie się ze sobą i przeżywanie emocji, które mamy. To jest oczywiście bardzo trudne.
Bo to jest to pytanie, które też mi przychodzi do głowy, bo to wymaga jednak takiej pewnej, no, wysokiej samoświadomości. Rozumiem, że pewne doświadczenia kryzysów mogą być takim momentem, kiedy przewartościowujemy sobie i w tym jakby pancerzu robimy jakby pełen wyłom, czy pojawia się szczelina, w którą można wejść i próbować jakoś to przejść, ale tak słuchając tego, to faktycznie to wymaga dużej pracy. To jest jakby pierwsza refleksja, która mi przyszła do głowy, a drugie też taka, że miałam taką jakieś, słuchając pani, spostrzeżenie, że bycie wrażliwym zakłada ogromną walkę wewnętrzną z samym sobą, czy z tymi głosami, które w sobie nosimy. I że to coś, co na zewnątrz się wydaje jak oazą taką spokoju, jest zawsze gdzieś w środku, jest jakiegoś rodzaju zmaganiami, rozumiem, z tymi wszystkimi mechanizmami obronnymi, które w sobie nosimy, czy mamy. Historię życia, która jest w nas odciśnięta, rozumiem, że to też raczej nam może nie zawsze pomagać.
To znaczy, że nie zawsze nam może wrażliwość pomagać, czy właśnie to, że to jest
nie,
taka...
Nie, to nasza historia właśnie, że jakby w tym takim, w tych wszystkich mechanizmach leczenia czy powrotu do zdrowia, to jednak znalezienie tej dźwigni, która nas wyciągnie jakby z góry, spoza tego naszego ja, czy jakby naszych różnych historii, rozumiem, że to jest właściwie istota tak naprawdę tej wrażliwości.
Też sobie tak myślę, że czasem właśnie to jest tak, że odkrywamy to, że nagle potrzebujemy się spotkać sami ze sobą i jakoś tu bardziej rozwinąć tą więź z samym sobą w momencie kryzysu albo czasem w momencie odejścia kogoś bliskiego, na kim do tej pory opieraliśmy poczucie bezpieczeństwa. Ale czasem też w takich momentach, kiedy nagle się obudzimy w tej naszej gonitwie czy w pośpiechu, czy właśnie w tym znieczulaniu się, i stwierdzimy, że po prostu już tak dłużej nie damy rady. Czasem jest tak, że ciało nas o tym informuje. I nieraz osoby, które bardzo dużo pracują, w pewnym momencie po prostu nie przychodzą do pracy, bo nie są w stanie. Bo nagle ciało zaprotestowało i zatrzymało wszystko. I takie, myślę, różnego typu, z różnych rzeczy wynikające z momenty zatrzymania są właśnie taką okazją, żeby spojrzeć na tą naszą historię, i poszukać tam takich momentów, kiedy naprawdę byliśmy szczęśliwi i zobaczyć, jakie są punkty wspólne. I też zobaczyć, jakie więzi budujemy i z samym sobą, i z osobami, które są nam bliskie. I też sprawdzić sobie, czy to są więzi takie, gdzie możemy naprawdę być autentyczni, gdzie możemy się odsłonić, gdzie możemy pokazać naszą słabość, naszą wrażliwość, czy raczej to jest tak, że ciągle próbujemy wchodzić w jakieś role, spełniać czyjeś oczekiwania i de facto nie ma tam nic, a nic takiej prawdziwej bliskości i z prawdziwej takiej głębokiej więzi.
Rozmawialiśmy w tej pierwszej naszej części, pojawiała się już parokrotnie nazwisko Brené Brown. Myślę, że to jest dobry moment teraz, żebyśmy trochę przybliżyli naszym słuchaczom, kto to jest. Kto to jest i dlaczego temat wrażliwości, wstydu, odwagi się tutaj pojawia w kontekście naszej rozmowy i związany jest z tą osobą.
Brené Brown to jest amerykańska badaczka. Ona pochodzi z Teksasu i myślę, że to jest o tyle ważne, że Teksańczycy słyną z tego, że się nie certolą i że są raczej impulsywni i tacy, że co czują, to robią. I myślę, że to jest o tyle ważne, że ona też gdzieś to w sobie głęboko ma i nieraz się odwołuje do takiej swojej właśnie trochę dzikiej teksańskiej natury. Ale wracając do tego jej dorobku naukowego, to Brené Brown pracuje na Uniwersytecie w Houston i ona jest pracownikiem socjalnym, który poszedł właśnie w stronę taką naukową. Ona pracuje takimi metodami, które zakładają zbieranie danych, to znaczy ona nie robi eksperymentów, tylko pracuje poprzez wywiady. I ta metoda pobierania próbek polega między innymi na tym, że rozmawia z wieloma osobami. Ona przeprowadziła jakieś dziesiątki tysięcy wywiadów, zanim napisała książki. I kiedy już ma te wywiady, to koduje dane i potem na tej podstawie dopiero tworzy pewne teorie i uogólnia pewne zjawiska. I tym, co jest bardzo istotne i co też mnie osobiście bardzo przekonało do tego, co ona pisze, to, że gdyby chociaż jeden głos nie zgadzał się z wcześniej zebranymi danymi, to znaczy, że teoria jest nieprawdziwa. Więc dla mnie na przykład to jest taki dowód o prawdziwości tego, co ona pisze. I rzeczywiście było tak, że chociażby w takim obszarze jakiejś duchowości odkrywała różne informacje i w książce Dary Niedoskonałości napisała coś tam o duchowości, ale już w kolejnej książce Z odwagą w nieznane troszeczkę to zmieniła, dlatego że okazało się, że jeszcze pogłębiła pewne wywiady z niektórymi osobami i tam wyszły jeszcze inne rzeczy. Więc jakby musiała troszeczkę tam odwołać niektóre kwestie. Za to, czym ona się zajęła, no postawiła sobie takie pytania, które są dosyć popularne, czyli w ogóle o to, co buduje nasze więzi, co sprawia, że niektóre więzi są bardziej trwałe, a inne mniej i że jesteśmy w tych więziach. Znaczy no w ogóle jakby co jest taką anatomią relacji. Czyli de facto się to sprowadza do tego, co sprawia, że kogoś kochamy albo nie kochamy i czym jest ta miłość i tak dalej. I pierwsza rzecz, z którą się zetknęła, to z tym, że więzi są nierozerwalnie związane z poczuciem wstydu. To jest to, o czym już mówiłam, czyli z tym, że jak chcemy być z kimś w głębokiej relacji, to musimy cały czas pokonywać to takie nasze wewnętrzne przekonanie, że jak się pokażemy tacy, jacy jesteśmy naprawdę, to ktoś nas odrzuci. I to jest właśnie wstyd. Tylko, że jeżeli się nie pokażę taka, jak jestem naprawdę, no to nie mogę liczyć na głęboką więź. I nie mogę liczyć na zaufanie. No to jest, zaufanie jest w ogóle taką właśnie też kwestią, że mogę zaufać komuś i wtedy się przed nim otworzyć, ale jednocześnie nie zdobędę jego zaufania, jeżeli się nie otworzę. Czyli w ogóle takie sprzężenie zwrotne. Że właściwie te dwie rzeczy muszą się dziać jednocześnie. I ona przyglądała się temu wstydowi przez kilka lat. Zaowocowało to między innymi tym, że miała też bardzo duży kryzys własny, poszła na terapię, więc kilka lat też spędziła na pracy własnej. No bo też się okazało, że są takie więzi, które, gdzie tego wstydu jest mniej wśród tych osób, z którymi ona rozmawiała, że są takie osoby, które w jakiś sposób to robią, że żyją jakoś tak prawdziwie, szczęśliwie i to nie znaczy, że w ich życiu nie ma trudnych momentów, tylko to znaczy, że one w jakiś niesamowity sposób potrafią z tych momentów wstawać i nadal ufają sobie i nadal w siebie wierzą i nadal mają jakieś takie dobre mniemanie o sobie. Ona odkryła, że są właśnie takie grupy ludzi, które potrafią w tych więziach być takie autentyczne i prawdziwe. I na tej podstawie napisała książkę Dary Niedoskonałości, gdzie właśnie wypisuje takich 10 wskazówek do życia autentycznego. I między innymi się okazało, że te osoby, które w taki sposób budują te więzi, że one mają bliską relację ze sobą i właśnie wykazują się tą wrażliwością i w ogóle to tam zaczęła odkrywać coś takiego jak wrażliwość i że wrażliwość się nieodłącznie wiąże z odwagą i z tego oczywiście potem jeszcze wyszły takie tematy badawcze jak powstawanie z porażek i teraz też Brené Brown jakby wszystkie te dane, które miała, rozszerzyła też na środowisko biznesowe i ostatnio wydała taką książkę o odwadze w przywództwie. Jedna rzecz, która myślę, że jest ważna, jeśli mówimy o Brené Brown, to że ona jest taką naprawdę ciepłą kobietą, taką po prostu najzwyczajniejszą na świecie. I też ma niezwykły dar opowiadania historii, kiedy słucha się jej TEDów albo filmów, na przykład na Netflixie jest taki serial z Brené Brown, czy jak są jej filmiki na YouTubie, to słychać to, że po pierwsze mówi o tym, czego sama doświadczyła, a po drugie, że ona nie ukrywa tego, że ona sama się z tym mierzy i zmaga. Że dla niej to jest też ciągłe zmaganie. To, o czym pan powiedział, że to jest taka niekończąca się droga odsłaniania siebie ciągle, kontaktu ze swoimi emocjami, wracania do swojej przeszłości, do tego, jak, co tam było dobrego, co nie. Takiego zdzierania kolejnych warstw, kolejnych mechanizmów obronnych, kolejnych jakichś stereotypów, schematów czy przekonań, którymi narośliśmy.
Zadanie właściwie na całe życie, myślę sobie, ale też u Brené Brown można zauważyć, też jak trochę przygotowując się do tej naszego spotkania, naszej rozmowy, kilka takich filarów, na których opiera się jej teoria, czy jej jakby wnioski z badawcze. I chciałbym, żebyśmy może teraz troszeczkę się tym filarom przyjrzeli. Pierwszy to jest, ja może wymienię najpierw na początku dla naszych słuchaczy, też dla nas, później byśmy, jeżeli pani pozwoli, byśmy sobie trochę o tych filarach porozmawiali. Pierwszy to jest założenie takie, że zamiast tłumić emocje, trzeba je przeżywać. Drugi filar, do bycia wrażliwym potrzebujemy odwagi. Trochę o tym już rozmawialiśmy we wcześniejszej części naszej rozmowy. Kolejny filar to jest akceptacja tego, że lęk i krytyka będą nam towarzyszyły właśnie przez całe życie, że to nie jest tak, że możemy je raz na jakieś zamknąć, wyrzucić i koniec. I zamiast dążyć do bycia perfekcyjnym, staraj się być dobrym. Pracuj nad sobą, ale ze świadomością, że jesteś wystarczająco dobry. Znowu się nam tutaj pojawia ten wystarczająco dobry. I ostatnie, proste w przeczytaniu, ale trudne pewnie do zrealizowania, mianowicie filar pod tytułem Bądź sobą. Pięć filarów, o części już troszeczkę rozmawialiśmy, ale teraz tak może w ramach porządkowania naszej rozmowy, jak moglibyśmy trochę zebrać to wszystko jeszcze raz w taką, jakąś taką całość. Zamiast tłumić emocji, trzeba je przeżywać. Trochę już o tym rozmawialiśmy, rozumiem, że to jest to spotkanie z emocjami, nie wypychanie, nie wyrzucanie poza nawias jakby swojego życia, ale przeżywanie. Jak to przeżywanie wygląda? Czy że my dajemy się im wypowiedzieć? Jak to z punktu widzenia psychologa wygląda przeżycie swojej emocji?
Po pierwsze to zauważyć, że ta emocja jest. Po drugie ją nazwać, a to też kuleje, bo jakby tak wziąć przeciętnego człowieka, no to jeszcze może takich pięć podstawowych tu wymieni, ale już na przykład rozróżnienie różnych takich natężeń złości, no to już jest troszkę trudniejsze. Czyli po pierwsze, no to musimy zauważyć, że w ogóle coś przeżywamy, że coś się z nami dzieje, że jest jakieś pobudzenie. I że na przykład czasami jest tak, że dopiero to widzimy w naszym zachowaniu, czyli na przykład krzyczymy na kogoś albo podniesiemy głos. I wtedy trzeba się cofnąć i zapytać samego siebie, co ja teraz przeżywam, co jest we mnie. Może nam w tym pomóc to, że zobaczymy jakieś sygnały z ciała, czyli na przykład zaciśnięte zęby albo uścisk w żołądku, albo tutaj napięte ramiona, albo jakieś drżące ręce. Tego typu rzeczy informują nas o tym, że właśnie jest w nas jakaś emocja, a też jak jesteśmy bardzo nauczeni tego, żeby je znieczulać czy tłumić, to możemy ten moment przegapić. Więc jeżeli je zauważymy, jeżeli je nazwiemy, to warto najpierw w ogóle dać im troszkę ujście, czyli jakby myślę sobie, że ważne jest to, żeby wytrzymać ten moment, kiedy ta emocja jest w dużym natężeniu, bo ona też jest falą, w sensie takim, że to nie jest tak, że my przez cały dzień na przykład przeżywamy smutek, tylko on jest w niektórych momentach większy, w innych jest trochę mniejszy, bo pewnie inaczej byłoby nam ciężko w ogóle funkcjonować. I wytrzymać ten moment tego bólu, który jest związany z tym największym natężeniem emocji i też potem zapytać siebie w ogóle, o czym ta emocja mnie informuje. I dojście do tego momentu, mimo że ja o tym mówię w taki sposób, jakby to była chwila, czyli to zauważenie, nazwanie i danie sobie prawa do tego, że mogę tę emocję przeżywać, to jest już bardzo duża praca terapeutyczna. W sensie takim, że to jest duża praca wykonana na rzecz własnego siebie i takiego kontaktu z tym, co się we mnie dzieje. Emocje są dla nas informacją o tym, jak odbieramy bodźce ze środowiska. To znaczy, kiedy coś się dzieje, to nadajemy temu jakieś znaczenie. I o tym nas informują emocje. One nas też informują o tym, że mamy jakieś niezaspokojone potrzeby. I one mogą być różne, od tych najprostszych, typu jesteśmy głodni i wtedy się złościmy, albo jesteśmy niewyspani, ale też przez takie bardziej skomplikowane, na przykład, że mamy potrzebę docenienia naszej pracy, a ktoś nam tego nie daje. No i sami sobie też tego nie dajemy. I wtedy na przykład może się rodzić jakieś rozgoryczenie. Więc no, myślę, że tak najprościej jakoś. Nie wiem, czy to wystarczy?
Tak, znaczy myślę, że tak, a dla wszystkich tych, których nie wystarczy, to można poczytać, posłuchać. Myślę, że to są takie raczej kierunki do samodzielnego poszukiwania. Czyli pierwszy filar mamy, spotkanie z emocjami i pozwolenie sobie na przeżywanie ich. Drugi to właśnie ta odwaga, znaczy, że o czym już troszeczkę rozmawialiśmy, że tak naprawdę wbrew stereotypom bycie wrażliwym to nie jest jakieś takie rozemłanie emocjonalne czy jakieś takie podatność na podmuchy różnych nastrojów, tylko właśnie wymaga to wbrew pozorom mocnego osadzenia w sobie i odwagi, jak rozumiem.
I też jeśli chodzi o tą odwagę i o wrażliwość, to jeżeli zaakceptujemy taką niepewność w nas, a my generalnie nie lubimy niepewności, bo my lubimy kontrolować wiele rzeczy i mieć jakąś władzę nad tym, co się dzieje, to jeżeli zaakceptujemy taką niepewność, że kiedy powiem coś komuś albo się przyznam, że przeżywam jakąś emocję, to że ja nie wiem, jak on zareaguje. I ja nie wiem, jak on to przyjmie i co on wtedy zrobi z tą informacją. Czyli właśnie kiedy pokażę, że jestem wrażliwa i się odsłonię, to jest właśnie bycie odważnym.
To też jest ciekawy ten wątek właśnie, że odwaga, tak sobie słuchając teraz pani, upraszczając trochę, to jakby gotowość na podjęcie ryzyka, prawda? I wypuszczenie jakby też takiej kontroli w szeroko rozumianym, jakby też takim metaforycznym znaczeniu, że takie wypuszczenie kontroli nad życiem, ale nie jakimś takim prostym, taką brawurą, tylko właśnie świadomą jakby zrezygnowaniem z pewnego kontroli i zaakceptowania tego, że nad wieloma aspektami tej kontroli nie mamy, jak rozumiem.
Tak, a przede wszystkim nie mamy tej kontroli tam, gdzie wchodzą relacje z innymi ludźmi. Dlatego też jest nam tak trudno te relacje budować i tak trudno jest nam budować głębokie więzi, bo tam nie mamy kontroli, nie wiemy, co się wydarzy. I jakby wszystkie momenty, kiedy próbujemy drugiego człowieka jakoś tam wsadzić w pewne ramy, no to on już nie może tam być odważny, no nie? Znaczy, no może i wtedy właśnie czasami to powoduje w nas jakieś takie ojej, ale ja myślałam, że jesteś inny. I też odwagą jest w ogóle to, że wchodzimy w jakieś takie miejsca, gdzie może być dużo emocji, gdzie może być trudno i gdzie jest taka niepewność wyniku. I myślę sobie o takich codziennych sytuacjach, kiedy przykładowo córka mojego przyjaciela choruje, jest w szpitalu, nie wiadomo jak się to skończy i najłatwiejszym dla mnie wyjściem jest to, żeby na przykład się za tą córkę pomodlić albo jakoś ciepło o nim myśleć. A odwagi wymaga to, żeby do niego zadzwonić i zapytać jak on się w tym wszystkim ma i zapytać jak zdrowie tej córki. Dlatego, że nie wiem co wtedy się wydarzy. Może być tak, że on zacznie płakać. Może być tak, że się załamie i że się otworzy przede mną i powie, że jest mu strasznie ciężko. No i wtedy jest pytanie, co ja z tym zrobię i czy jestem na to gotowa. I do tego też potrzeba wrażliwości, żeby po pierwsze zadzwonić, po drugie też mimo tego lęku, co się wydarzy, to zmierzyć się z tym, że drugi człowiek też ma trudne emocje i że jakby one mnie nie zabiją. Odwagą jest ten moment, kiedy my sami czekamy na wyniki jakichś trudnych badań i nie wiemy, co się wydarzy. Odwagą jest to, że mówimy komuś, że go kochamy i nie wiemy, co usłyszymy w odpowiedzi. Odwagą jest to, że mówimy komuś, że wiesz, trudno mi jest, kiedy tak robisz. I proszę, nie rób tego więcej. I też nie wiem, jak on zareaguje. Czy on się obrazi i już skończy się nasza relacja?
No, faktycznie, tak jak człowiek zaczyna o tym myśleć, to wiele rzeczy, nawet takich drobnych w codzienności naszej, ona jest utkana jakby z tych takich niewidocznych, ale jednak aktów odwagi, prawda? I że to ona jest jednak ściśle związana z taką umiejętnością przyznawania się do swoich jakby właśnie emocji, do swojego świata, uczuć. A więc to mamy odwagę. Odwagę tego, że faktycznie przyznajemy się do tego, że godzimy się też i akceptujemy fakt, że tej kontroli nad wszystkim nie mamy, a przede wszystkim nie mamy kontroli nad drugim człowiekiem. I mamy kolejny filar, też związany z akceptacją tego, że lęk i krytyka nam towarzyszą. I to też jest ciekawe, bo ja mam takie wrażenie też, gdzieś się też z tym spotkałem, że dopiero zaakceptowana emocja, uwalniamy się od niej, w sensie zaakceptowanie danego stanu jakby rzeczy właśnie, czy lęku, czy krytyki, rozbraja jakby siłę tej emocji. Czy to tutaj też trochę o tym w tym chodzi to, że to nas wtedy nie blokuje, tylko pozwala nam trochę jak z takim przyjacielem, który w nas jest, to jest tak trochę zaakceptowanie tego cienia, który w sobie nosimy właściwie przez całe życie.
Mhm. To odwołam się tutaj do takiego spojrzenia na krytyka wewnętrznego, czyli na ten głos krytyczny w nas, który jest obecny. O tym też mówi Brené, że to jest troszeczkę jak z takim gremlinem, z filmów, że gremliny siedzą w szafie i dopóki one tam siedzą, to się ich boimy. Ale tym, co sprawia, że gremliny znikają, czy tam tracą swoją moc, jest światło. I kiedy otwieram tą szafę i widzę te gremliny i w ogóle wpuszczam tam światło do tej szafy, to nagle się okazuje, że one nie są aż takie straszne. Albo, że dalej mogę się ich bać, ale ja już przynajmniej wiem, jak wyglądają, wiem, co mi mówią. Czyli właśnie to, że jak zaakceptuję swoją emocję, to ona przestaje być aż taka straszna. I druga rzecz właśnie, kiedy zaakceptuję, że będę się bać, że my całe życie się będziemy bać, bo ten lęk przed odrzuceniem, on nie zniknie, on jest bardzo pierwotny. I też ten głos krytyczny, on nie zniknie, bo on się rodził przez wiele lat naszego życia i też cała literatura o krytycznym głosie, który nazywamy właśnie często krytykiem wewnętrznym, wskazuje na to, że krytyk jest takim zinternalizowanym głosem w nas, czyli takim uwewnętrznionymi głosami, które słyszeliśmy w trakcie historii życia, które miały nas ochronić przed czymś. Czyli na przykład, kiedy rodzice nam mówili, nie wychylaj się, żebyś nie dostał w głowę, to im, oni nas chcieli ochronić przed tym, że na przykład będziemy, że ktoś się z nas będzie śmiać, albo że ktoś nas będzie wytykał palcami, albo że na przykład jak się będziemy wychylać i obronimy kogoś słabszego w bitwie, znaczy w jakiejś bójce takiej koleżeńskiej, to że my sami oberwiemy. No i to miało dobre intencje. Tyle tylko, że kiedy jesteśmy dorośli, to jak cały czas słyszymy w głowie głos nie wychylaj się, a chodzi chociażby o to, żeby na przykład zabrać głos w sprawie swojego dziecka na wywiadówce i zawalczyć o coś istotnego, no to ta krytyka nas może bardzo blokować. I samo właśnie przyjrzenie się temu, dojście do tego, jakie mam te przekonania od tego krytyka, co on mi w ogóle tam mówi w tej głowie, to sprawia, że jest dużo prościej nie tyle z nim walczyć, co po prostu zaakceptować to, że on tam jest, ale że niekoniecznie muszę słuchać tego głosu.
Czyli to jest kolejny filar i ostatnie dwa, które są ubrane, to właśnie to, że dajemy sobie pozwolenie, że nie, trochę o tym, że właściwie często się pojawia, to jest jedno z tych słów, które się pojawia w naszej rozmowie, perfekcjonizm, że my rezygnujemy z bycia perfekcyjnym, tylko cieszymy się z tego momentu i z tego miejsca, w którym jesteśmy, tacy jacy jesteśmy, co też chyba się wiąże z tym ostatnim filarem, czyli z byciem sobą, że akceptujemy siebie i kochamy siebie, jesteśmy dla siebie czuli. Rozumiem, że to też pewnie jest, łatwo się o tym mówi, a trudno to tym żyć na co dzień. Jak to wygląda z Pani perspektywy osoby, która spotyka pacjentów, też swoich podopiecznych, nie wiem, w gabinecie, w swoim miejscu pracy?
No jest to trudne, nie będę ukrywać, że to jest prosta droga, bo ona, no ona się składa z wielu, wielu, wielu małych decyzji, które podejmujemy codziennie. I Brené Brown też się odwołuje do takiej analogii, do takiego obrazu areny, czyli miejsca, gdzie ja wychodzę i pokazuję, jaki jestem naprawdę, bo walczę też o jakieś ważne dla mnie wartości. W sensie, że jestem wierny swoim wartościom albo wierny temu, kim jestem, co jest dla mnie ważne. I my na tą arenę wychodzimy każdego dnia w różnych obszarach naszego życia. Czyli na przykład ja wychodzę na arenę, kiedy mówię do mojego męża, że coś tam mi się nie podoba w jego zachowaniu albo to, co on robi, jest na przykład dla mnie bardzo niekomfortowe i czy możemy jakoś o tym porozmawiać. Albo wychodzę na arenę, kiedy proszę kogoś o pomoc, no bo ktoś też może sobie o mnie pomyśleć, że ja jestem jakaś słaba i sobie sama nie radzę i nie ogarniam swojej codzienności. Wychodzę na arenę, kiedy przepraszam moje dzieci za to, że na nie krzyknęłam, ale też wtedy, kiedy czuję, że jestem smutna i pozwalam sobie na płacz i nie wiem, czy to będzie jeden dzień czy dwa dni, ale jakoś próbuję dojść do tego, co jest u źródła tego smutku. I to bycie sobą oznacza taką wierność. No, nie umiem tego ująć inaczej, tylko że to masło maślane wychodzi, że to jest taka wierność sobie. Czyli ja, żeby być sobą, ja potrzebuję siebie znać i traktować siebie jak najlepszego przyjaciela albo jak osobę, którą bardzo kocham. I uczyć się tego, to jest troszkę, jak my się zakochujemy w kimś, no to wtedy jesteśmy zafascynowani, bardzo ciekawi tego, kim jest ten człowiek, jak on przeżywa rzeczywistość. I w podobny sposób warto potraktować samego siebie. I wtedy dojdziemy, co to znaczy być sobą. Bo to znaczy właśnie być takim ciekawym tego, co ja teraz przeżywam i w jaki sposób pragnę się zachować. I robić to. Oczywiście to nie znaczy, że na przykład teraz zacznę krzyczeć na mojego szefa, bo mi nie dał podwyżki. A właśnie te wszystkie emocje we mnie krzyczą, że zasługuję na tą podwyżkę i jak on po prostu może być takim niedobrym szefem. Tylko, że na przykład w takiej sytuacji bycie sobą oznacza, że chociażby zapytam sama siebie, jak ważna jest dla mnie ta podwyżka i czy ona jest tak ważna i jakby to, czy jej nie dostałam, czy to jest jeszcze jakaś szansa na negocjacje i czy ja w tych negocjacjach mogę być wierna swoim wartościom, czy mogę jakoś inaczej do tych negocjacji podejść, pokazać pewną wartość mojej pracy, tak żeby szef zrozumiał, że naprawdę powinnam dostać tą podwyżkę. Czy może jest tak, że generalnie to lepiej już odejść z tego miejsca pracy i szukać jakiejś nowej. Ale ważne, żeby ta decyzja była spójna z tym, w co ja wierzę, kim ja jestem i też, żeby przede wszystkim nie chować się za jakimś lękiem, że muszę coś zrobić albo właśnie nie mogę czegoś zrobić, bo wtedy stracę czyjeś zaufanie, stracę dobrą reputację albo stracę czyjeś dobre mniemanie o sobie.
Już na koniec chciałem spytać o tą ostatnią książkę Brené Brown, bo to mnie też jakoś zaintrygowało, przyznam, skierowaną do świata biznesu, do liderów, do menadżerów, menadżerek, też w korporacjach, w różnych organizacjach pozarządowych i pomyślałem sobie, okej, rozumiem wrażliwość w życiu osobistym, takim osobowym, rozwój, ale zadałem sobie pytanie, co takiego świat biznesu, co takiego świat korporacji, ale w ogóle też do czego lider tej wrażliwości potrzebuje, dlaczego ona jest mu potrzebna, ważna? I co ma do zaproponowania tutaj Brené Brown? I też, co pani o tym myśli, już nie jako osoba, która opowiada i przybliża nam Brené Brown, ale pani osobiste doświadczenie, bo pani też pracuje w obszarze szkoleń, czy też jakby w świecie biznesu. I jak to wygląda z pani doświadczenia? Czy liderzy, kadra menedżerska chce słuchać? Słucha, jak reaguje na słowa, kiedy wychodzi młoda osoba, mówi, słuchajcie, wrażliwość jest bardzo ważna.
To odpowiem najpierw pytaniem na pytanie. Czym się różni zwykły człowiek w codzienności od zwykłego człowieka w pracy?
Że może jest większa presja na wynik w pracy i na taką, nazwijmy to w uproszczeniu, mentalność Excela, że wszystko musi być od do obliczone, wyliczone i ma przynosić konkretne, wymierne efekty i wyniki. Tak pierwsze moje skojarzenie.
I zgodzę się z tym, bo rzeczywiście jest tak, że w pracy jest dużo większa presja na to. Za to pod kątem człowieczeństwa to ten człowiek dalej jest człowiekiem, no nie? On nie jest w stanie sobie w pracy wyłączyć swoich emocji, swojego lęku albo słabości. I chociażby pod tym kątem ta odwaga w pracy i odwaga w przywództwie ma bardzo duże znaczenie. Czyli to, że my w pracy dalej jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają trudności, którym jest ciężko powiedzieć, że musimy kogoś zwolnić, bo przecież znamy rodziny naszych pracowników albo wiemy, że dla nich to jest jedyne źródło utrzymania. Jak myślę sobie o wszystkich szefach tych biznesów, które upadają przez koronawirusa, niezależnie od nich, to bardzo trudno jest udawać, że my nie czujemy tego ciężaru związanego z tym, że nie mamy już z czego wypłacić wypłat naszym pracownikom. Bardzo trudno jest udawać, że nas to nie rusza. Bardzo trudno jest udawać, że wcale nas to nie załamuje, że 20-letni biznes, który prowadzimy w ciągu jednego roku się załamał, dlatego że nie mamy klientów i nie możemy mieć, bo cały czas musimy mieć zamkniętą restaurację przykładowo. I choćby z tego względu ta odwaga tam jest ważna i mówienie o wrażliwości. Ja obserwuję takie coś i myślę, że koronawirus też nam trochę w tym pomógł, dlatego że jakby taka wielka niepewność i brak kontroli, z jakim nas zetknął COVID i pandemia, spowodował, że też zauważamy takie rzeczy w pracy i w całym takim obszarze biznesu, że my tam też nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego i że to nie jest tak, że only sky is the limit. To jest nieprawda. I żaden chyba rok nas tak nie zetknął z tym poczuciem naszej ograniczoności, tego, że nie przeskoczymy pewnych rzeczy, że nie jesteśmy w stanie robić niemożliwych rzeczy cały czas i napędzać coraz to większych wyników, bo po prostu jesteśmy ludźmi. I myślę, że choćby z tego względu to ta wrażliwość jest ważna, żeby o tym mówić, żeby też w tych środowiskach przybliżać, że nie da się być ciągle pod presją, nie da się ciągle cisnąć na wynik, nie da się ciągle żyć w tym Excelu, bo to jest w ogóle droga donikąd i przede wszystkim to jest droga do tego, że później pracownicy się nam wypalają, odchodzą, chorują, że nie radzą sobie z różnymi problemami. Takie przywództwo, które proponuje Brené Brown, czyli to bycie liderem w oparciu o te filary odwagi, polega na tym, że przede wszystkim sobie dajemy prawo do tego, że jesteśmy wrażliwi i od tego nie uciekniemy. Że mamy pewne emocje, że musimy sobie radzić z niepewnością wyniku, Dlatego, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć nie tylko tego, czy zarobimy, czy nie zarobimy, ale też tego, czy nasi pracownicy z nami zostaną przez najbliższe lata, czy nie. To odważne przywództwo też jest oparte na zaufaniu i to jest zaufanie dwustronne, czyli zarówno mnie jako lidera do moich współpracowników, jak i też moich współpracowników do mnie. Jest oparte na wartościach i na tym, że jestem wierna czy wierny jako lider swoim wartościom i działam w zgodzie z nimi. I też z tym, że ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć wyniku, to uczę się tego, żeby radzić sobie z porażkami, radzić sobie z tym, że coś nam nie wychodzi. I też jest znowu tak, że pracownicy uczą się patrząc na lidera. I od zawsze w biznesie się powtarza, że bycie liderem dlatego jest tak istotne, że inni na ciebie patrzą i widzą, jak ty sobie radzisz z różnymi rzeczami i oni to naśladują. Oni nie uwierzą tobie w to, co ty mówisz, jeżeli to, jak się zachowujesz, nie jest spójne z tym, co jest deklaracją. Więc jeżeli ja jako lider uczę się tego, w jaki sposób przyznawać się, że coś jest dla mnie też trudne albo z czegoś się cieszę, jeżeli jestem wierna tym wartościom, które głoszę i jeżeli ufam moim ludziom i ich kompetencjom i pozwalam im też zwiększać obszary ich zaangażowania i jeżeli potrafię powstawać po trudnych sytuacjach, no to jestem takim liderem, który właśnie idzie tą taką odważną drogą.
Właściwie książka na dzisiejsze czasy.
Oj, myślę, że bardzo. Znaczy zresztą ja myślę, że wszystkie jej książki są bardzo na dzisiejsze czasy i jedna z tych książek, no jakoś myślę, że jest taka najmniej doceniana, dlatego że jest chyba najtrudniejsza, przynajmniej dla mnie, z odwagą w nieznane, bo ona jakby w tej książce Brené Brown mierzy się z tym lękiem przed odrzuceniem i z tym, co to znaczy potrzeba przynależności. Czyli w ogóle to jest bardzo o takim człowieczeństwie i bardzo o tym, o takiej samotności wewnętrznej. No więc jakbym miała polecić jakieś książki, to przede wszystkim najpierw, żeby zacząć od Darów Niedoskonałości, bo jest taka dosyć lekka, dobrze się czyta. Jeżeli ktoś chce pogłębić sobie temat wrażliwości i odwagi, no to jest książka z wielką odwagą. O odważnym przywództwie, no to jest właśnie odwaga w przywództwie i właśnie ta taka dla mnie osobiście najtrudniejsza i taka najbardziej konfrontująca z takimi pierwotnymi lękami, to jest właśnie Z odwagą w nieznane. I jest jeszcze książka przetłumaczona na język polski, po angielsku to jest Rising Strong, taka zielona okładka, teraz sobie nie przypomnę tytułu, ale w tej książce ona też pisze o tym, jak powstawać z trudnych sytuacji, kiedy idziemy tą drogą wrażliwości i odwagi.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Moniko za spotkanie, za rozmowę, za wpuszczenie w swój świat, za przybliżenie nam Brené Brown i opowiedzenie o wrażliwości. Bardzo dziękuję.
Ja również, bardzo mi było miło.
Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Do usłyszenia.